21 stycznia, czyli dziś, w tym roku przypada Międzynarodowy Dzień Przytulania. Dlaczego potrzebujemy przytulania i jaki ma ono wpływ na nasze zdrowie? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest psychoterapeuta Artur Brzeziński z pracowni psychoterapii i psychoedukacji Integra. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Dziś dzień mamy szczególny, bo nie tylko Międzynarodowy Dzień Przytulania, ale także Dzień Babci, a więc przytulaski już pewnie od rana są w wielu rodzinach, a jeśli nie, to będą na pewno. A w ogóle to skąd w ogóle bierze się potrzeba przytulania?
Czy to nasza podstawowa, jedna z podstawowych potrzeb człowieka, główna właściwie, to potrzeba kontaktu, bliskości, bycia z innym.
Zmysł dotyku.
Tak, bo ten pierwsze to, co czuję, o właśnie, jak się rodzi dziecko, to jest ten taki moment, kiedy kładzone jest na piersiach kobiety. To dziecko było przedtem w matce, czując ją całym sobą, a potem znajduje się w tym nieprzyjaznym bardzo świecie, bądź w pierwszych chwilach urodzenia. I ważne jest usłyszenie znowu serca, poczucie ciepła jej skóry, usłyszenie oddechu i poczucie tego oddechu. Ten moment, że jesteśmy z kimś połączeni. I potem ta potrzeba nasza, poczucia bliskości, dotyku, kontaktu z kimś innym towarzyszy nam przez całe życie.
No tak, ale co się dzieje? Dlaczego tak jest? Co w nas takiego jest, że my chcemy, żeby był ten dotyk, a nie boimy się go?
Znaczy, dotyku możemy się nauczyć bać w przyszłości.
No dopiero.
Dopiero. A pierwotnie to my tego dotyku poszukujemy. Znaczy, my jesteśmy skonstruowani, w sumie istoty ludzkie są skonstruowane w dosyć taki według prostego modelu odziedziczonego jeszcze po naszych przodkach na sawannie. Właściwie znamy dwa tryby. Jeden tryb to lęku. Mhm. Za tym idzie walka, ucieczka i parę innych rozwiązań. Działanie. I drugi tryb uspokojenia. I ten tryb uspokojenia się w naszym organizmie włącza w momencie wydzielania się pewnego, to jeden z elementów tego trybu, w momencie wydzielania się hormonu oksytocyny. Hormonu, który jest nazywany trochę może na wyrost, bo on
szczęście,
ma też...
Szczęście, miłości.
Właśnie, trochę na wyrost, bo on ma różne także inne niż tylko tego typu działania, ale właśnie hormonu, nazywane hormonem miłości, oksytocyny. To jest właśnie, on odpowiada, on ma takie działanie przeciwlękowe i przeciwdepresyjne, a wydziela się podczas orgazmu, porodu, ale karmienia piersią u kobiet, ale też podczas właśnie każdego kontaktu fizycznego, przyjaznego kontaktu fizycznego, dotyku. Wtedy ta oksytocyna się w naszym ciele wyzwala i właśnie działa przeciwlękowo, przeciwdepresyjnie. Powoduje to, że czujemy się lepiej, bezpieczniej. Czujemy się bezpieczniej z tymi osobami, z którymi dzielimy ten kontakt. A my tego bezpieczeństwa szukamy przez całe życie.
A jak jest niebezpiecznie, to wtedy wydziela się hormon stresu.
Kortyzol.
Właśnie.
Pojawiają się, tak, i uruchamia się ten druga część naszego układu nerwowego odpowiedzialna za mobilizację. Gdy jesteśmy zmobilizowani, no to niestety, uruchamia się ta procedura gotowości, przygotowania organizmu do walki, ucieczki. Nawet można powiedzieć, że u takiego berbedzia paromiesięcznego uruchamia się ta procedura czujności. Mhm. I wtedy organizm przestaje funkcjonować, bo jest normalnie, normalnie. To jest normalne funkcjonowanie w trybie zagrożenia. W trybie zagrożenia to zmienia się sposób funkcjonowania naszego układu immunologicznego. On się wyłącza. W trybie zagrożenia układ immunologiczny się wyłącza, bo organizm jest bardziej skoncentrowany na tym, żeby przetrwać bieżące zagrożenie, niż martwić się przyszłościowym, jeżeli tak można powiedzieć, martwić się przyszłościowym zagrożeniem z powodu choroby.
Bo tej przyszłości może nie być.
Bo może nie być przyszłości. Tak samo wyłącza się układ trawienny, no bo może nie być obiadu jutro, jeżeli dzisiaj staniemy się obiadem. Mhm. No i w tym trybie gotowości do walki, ucieczki, no to organizm właściwie, to bardzo kosztuje dużo wysiłku od organizmu i potrzebny jest ten moment przejścia w ten drugi tryb odpoczynku, spokoju. prostu potrzebna jest ta oksytocyna.
No, z tego, co wyczytałem, to właśnie w momencie, kiedy produkuje się oksytocyna, hamuje się wytwarzanie kortyzolu, właściwie zanika. To są takie antagonizmy. I w ten sposób doprowadzamy się do tego stanu równowagi. No to skoro już wiemy, jaka to chemia na nas działa, tam jeszcze mówiłeś o endorfinach w momencie, kiedy mamy ten przyjemny dotyk. Są jeszcze inne...
To jesteśmy fabrykami wszelakiej maści hormonów. I jeszcze ciekawe jest to, że właściwie medycyna współczesna już wie wiele na ten temat, ale ciągle pojawiają się nowe odkrycia. To znaczenie oksytocyny też, wpływ oksytocyny też jest badany i też odkrywane są nowe oddziaływania.
No ale to nauka w tej chwili ma większe możliwości. Tak naprawdę to ostatnie 50-60 lat to spowodowało, że trochę więcej wiemy na temat tego przytulania i potrzeby przytulania. Zresztą naukowcy oczywiście nie badali od razu ludzi, ale sprawdzali to na zwierzętach, na przykład na małpach. No i to właśnie na podstawie tych badań wiele rzeczy jest. Jakie znaczenie ma kontakt fizyczny takiego noworodka z matką, niech mi pan powie.
Znaczy, jedną z taką teorii wyjaśniających nasze funkcjonowanie w dorosłym życiu jest teoria przywiązania. Mówi o tym, że w momencie pierwszych miesiącach życia, pierwszych latach życia wytwarza się określony rodzaj przywiązania, w momencie z tym obiektem najważniejszym, matką, który to wpływa potem na funkcjonowanie człowieka przez całe życie. I te mogą powstawać różne modele przywiązania. Bezpieczne takie, w którym matka jest obiektem, do którego można się przytulić, schronić się, gdy jest zagrożenie, ale też można eksplorować świat na tyle, na ile roczne dziecko może eksplorować świat, czyli poraczkować w drugi kąt pokoju. Ale z każdej chwili może do tej matki wrócić, poczuć jej dotyk, przytulenie, zobaczyć w jej twarzy odzwierciedlenie jego emocji. I to jest to, co ukształtowanie w nas takiego bezpiecznego stylu przywiązania pozwala nam potem w dorosłym życiu czuć się bezpiecznie w nowych sytuacjach, ryzykować, ale nie obawiać się, że stanie się to nieszczęście. Tyle, że jeżeli tego przytulenia zabraknie, jeżeli to dziecko zostanie odtrącone, zabraknie w ogóle tego dotyku w dużym stopniu, to może się okazać, że dziecko zaczyna postrzegać świat jako niebezpieczne miejsce, zaczyna postrzegać tą matkę jako tą taką niedającą w pełni tego, czego ona potrzebuje. I potem to wpływa w dalekim uproszczeniu na to, że trudno nam budować relacje z innymi osobami. Czyli tego... Te przytulanie w wczesnym dziecięcym okresie decyduje o tym, jak my potem będziemy budować relacje w swoim dużym, dorosłym życiu.
No ale to przytulanie, czyli ten kontakt, najpierw jest z matką, z tą najbliższą osobą, którą się czuło, będąc jeszcze w łonie, ale potem to się rozszerza na dziadków, na tatę potem dziadków i tak dalej. I ten krąg osób, które pozwalają poczuć bezpieczeństwo, nam się trochę poszerza. Również na wychowawców w szkołach. Prawda?
Tak. Tak, choć najważniejsze jest... matka jest najważniejsza. No tak. Ci najbliżsi są najważniejsi. Jeszcze a propos tego dotyku, tylko chciałbym jeszcze dodać, że w momencie, gdy tego dotyku brakuje, to nie jest to z jednej strony to też sprawa tego, jak my tworzymy relacje, ale jak pokazały niestety trudne doświadczenia z dziećmi z rumuńskich sierocińców, czy dziećmi z sierotami powojennymi w Anglii, bo takie były tam badania, to te dzieci nawet się fizycznie nie rozwijają. Nie tylko, że nie potrafią tworzyć zdrowych związków z innymi, ale po prostu nawet fizycznie się nie rozwijają, mają problemy, poważne problemy ze zdrowiem, poważne problemy także w ogóle z funkcjonowaniem w świecie, w rzeczywistości, bo ich w ogóle rozwój jest zaburzony.
No, jeśli chodzi o te mechanizmy, o których pan teraz mówi, to tak między innymi została zdefiniowana choroba sieroca, którą tam w stworzył, wynalazł węgierski psychiatra René Spitz. I on to właśnie w latach 40. ubiegłego wieku określił to kiwanie się jako tę chorobę sierocą.
Znaczy on widział efekty sytuacji, tak. Łączył, że to dzieje się tak, a potem kolejne, tak jak pan powiedział, kolejne lata, kolejne generacje naukowców wraz z doskonaleniem narzędzi badawczych mogły dostrzec, że tu chodzi o tą gospodarkę hormonalną, o te zmiany w mózgu, a to, co się dzieje ostatnimi czasy, w ciągu ostatnich kilkunastu lat właściwie, to te możliwości zaglądania do mózgu bezpośrednio, czyli ta tomografia komputerowa, czy badania tego typu, które pozwalają sprawdzić, jak to mózg działa teraz.
Jeżeli dziecko jest pozbawione dotyku, małe dziecko, bo cały czas jesteśmy na tym pierwszym etapie, to są takie różne fazy jego postępowania. Najpierw będzie się domagać tego kontaktu, prawda?
Zawsze się domaga tego kontaktu. To jest, dziecko samo nie przetrwa. Kiedyś czytałem takie stwierdzenie, tak, zastanawiam się, na ile w tym prawdy, że dla dziecka to jest kwestia życia i śmierci. To, czy zdobędzie uwagę mamy, czy nie zdobędzie tej uwagi mamy. Czy zdobędzie uwagę bliskich wokół, czy nie zdobędzie. My myślimy czasem, jest taki moment, kiedy wszyscy się nachylają nad noworodkiem, takim małym berbedziem i uśmiechają się do niego, pokazując zęby. No podczas uśmiechu pokazujemy zęby.
No tak.
I teraz dopiero przez pierwsze kilka miesięcy dziecko nie rozpoznaje twarzy. Najszybciej zacznie rozpoznawać potem twarz mamy i emocje mamy, ale wszystkie inne twarze są zagrożeniem dla niego. Więc ono się nawet uśmiecha, właśnie to, co pojawia się uśmiech, wszyscy wpadają w entuzjazm, że się do nich uśmiecha. Ja znalazłem takie wyjaśnienie, że ten uśmiech to taka sposób noworodka na obronę przed zagrożeniem, jakim są te wszystkie obiekty, których ono nie zna, nie rozumie i nic nie może z nimi zrobić. Jedyne, co może zrobić, to dobrze wyglądać, więc dobrze wygląda.
Jeśli w pierwszym etapie, jeśli dziecko nie jest pod opieką, nikt się nim nie interesuje, zaczyna płakać. To jest ta pierwsza faza, prawda? A potem zaczyna się taki drugi moment, czyli zaczyna rozpaczać wręcz.
Pierwej krzyczy, znaczy jak płacze, to drze się nawet, powiedziałbym. To ono woła o pomoc. Przyjdźcie. Przyjdźcie i ma nadzieję. No i właśnie w sytuacji oczekiwanej, to ta mama usłyszy to dziecko. Kwilenie dziecko usłyszy z dużej odległości i przyjdzie i dziecko utuli.
I dziecko przestaje płakać.
Dziecko przestaje. Świat jest taki, jak trzeba. Mam potrzebę przyjścia, żeby ktoś się mną zajął. Przyszedł, wszystko jest w porządku.
No dobrze, a jak nie przyjdzie? Co się wtedy dzieje w tym dziecku, kiedy nie ma tego przytulenia, tego, które miało uspokoić? No i po jakimś czasie oczywiście ta mama się pojawi, ale to dziecko już tej mamy nie chce.
No i to jest ten moment, kiedy jeżeli to się często, znaczy jeżeli to się zdarzy raz, to mama się później pojawi, to wymaga tysięcy powtórzeń, ale jeżeli to jest częste, że to dziecko, że ta mama nie przychodzi wtedy, gdy dziecko potrzebuje, to dziecko nie możemy powiedzieć, że wpada na pomysł, bo to nie jest świadomy proces w jego umyśle, ale popada powoli w rozpacz, w zwątpienie i właściwie odrzuca to matkę w celu chronienia siebie.
Ale wtedy też zanika łaknienie, czyli już jedzenie nie jest potrzebne, tak jakby, tak można powiedzieć. No i oczywiście wycofuje się kompletnie z kontaktów społecznych, czyli my tak mówimy górnolotnie społecznych, ale to z tego otoczenia, bo nie znajduje właściwie tego ukojenia. Ma tylko kortyzol, a nie ma oksytocyny.
Najtrudniejsze sytuacje są dzieci, do których w ogóle nigdy nikt nie przychodzi. To jest ten moment, kiedy dzieci trafiają do domów dziecka i wtedy domów małego dziecka, no, I to właśnie tak kiedyś te przerażające widoki sali małych miesięcznych berbedzi poukładanych w tych łóżeczkach, które krzyczą na zmianę, potem milkną, bo nikt na nich nie przychodzi, i popadają właśnie w tą taką rozpacz i zwątpienie, że ktokolwiek się nimi zajmie.
Czyli przytulanie w tym najmłodszym wieku to jest właściwie równoznaczne z karmieniem, bo z samego jedzenia nie wystarczy. Tak przynajmniej wynikało z badań przeprowadzonych na małpach, w których małpy były tylko karmione, ale nie miały kontaktu tego właśnie ani dotyku, ani przytulenia. I one w zasadzie nie rozwijały się.
No, mówi pan o tych sławnych, bardzo sławnych i upiornych dzisiejszego punktu widzenia, tak mi się wydaje, badaniach Harry'ego Harlowa. Mhm. Ktoś kiedyś powiedział, że dzisiaj już takich badań nie dałoby się przeprowadzić, bo żadna komisja etyki by nie wyraziła zgody. Tak, ale dla zainteresowanych w internecie można obejrzeć nawet filmy pokazujące przebieg tego eksperymentu w momencie, gdy Herr Harlow dla małych rezusów oddzielonych od matek stworzył możliwość kontaktu z dwoma matkami sztucznymi.
Jedna z drutu.
Ale z mlekiem. A druga bez mleka, ale pluszowa. I te małe rezusy większość czasu spędzały przytulone do tej pluszowej, tylko co jakiś czas idąc do tego mleka, gdyby nie poszły, nie przeżyłyby.
No tak.
Ale wolały ten plusz niż ten drut, ale z mlekiem.
Czyli jedno i drugie jest nieodzowne do po pierwsze życia, potem ewentualnie rozwoju, a potem...
No... Znaczy, mleko jest potrzebne, żebyśmy w ogóle przeżyli.
Tak.
Tylko jak nie będzie tego przytulania, bo a propos tych rezusów Harry Harlowa, no... Te małpki widać, jak na filmach widać, jak one się tulą do tej pluszowej, ale nieruchomej matki, bo to jest jeszcze sprawa ta, że wprawdzie plusz był, czyli jakaś namiastka dotyku ciepła, futerka była, ale ta matka była sztuczna, nieruchoma. Nie odzwierciedlała tego małego rezusa, nie przytulała, nie głaskała, nie szeptała, nie iskała. To, co jest potrzebne w przypadku ludzkich dzieci, nie rezusowych, ludzkich dzieci, że ta matka nie tylko jest po to, żeby mogło się dziecko przytulić, ale żeby ona odpowiadała na potrzeby tego dziecka, żeby iskała, przytulała, głaskała, szeptała, robiła gugu i parę innych rzeczy. Była tak reakcja. Te rezusy, ciekawe jest, co się stało z nimi w przyszłości, bo po eksperymencie Harry Harlow stwierdził, że bardzo ważny jest moment przytulenia w celu budowania więzi i tak dalej. Jak już to zobaczył, zbadał i opisał, to te rezusy odesłano do stada rezusów w zoo. Tylko, że się okazało, że te rezusy już nigdy nie były takimi rezusami jak wszystkie inne. Nie tworzyły w ogóle więzi w stadzie. Były agresywne. Czasem popadały w takie dziwne stany znieruchomienia. One nie były normalnymi rezusami. Na całe życie rezusie.
I to jest właśnie takie udowodnienie. My przecież pochodzimy w końcu od... poprzez drogę ewolucji od tych, że...
Ciągle nasi przodkowie są w nas.
Także to jest właśnie ta potrzeba przytulania. A za chwilę powiemy, jak ten dotyk, ten przyjemny dotyk działa na nas, kiedy już zaczynamy dorastać i potem wchodzimy w dorosłe życie. A dziś w audycji mówimy, jak na zdrowie wpływa przytulanie, przyjemny dotyk, w ogóle taka czułość wzajemna. Mamy już za sobą długi wstęp i wiemy, skąd to się bierze, ta potrzeba przytulania. Odziedziczyliśmy ją w ramach ewolucji, która nastąpiła. Teraz przejdźmy do tego okresu, kiedy usamodzielniamy się, czyli okres nastoletni. Ten dotyk i przytulanie ma nieco inne znaczenie niż pomiędzy noworodkiem i matką, czy też matką a małym dzieckiem.
Nadal nastolatki, dzieci potrzebują dotyku, tylko tu się zaczynają dziać czasem trudne rzeczy, bo przytulanie jest naturalną potrzebą, więc szukamy tego. Dziecko szuka tego. Tylko z różnych powodów może czasem tego nie dostać. To znaczy, no, będzie ta matka, która nie przytuli i będzie ten ojciec, który nie przytuli. Będzie ta matka, która będzie nawet odpychała, gdy dziecko będzie szukało tego przytulenia. to przytulenie, czyli ukojenie, ale też takie ukojenie, które prowadzi do tego, że będzie się rozwijało i organizm będzie lepiej funkcjonował, zdrowiej. I tego przytulania może brakować. I co wówczas się dzieje w dziecku? No, już nie płacze tak jak noworodek, który krzyczy, gdy wielokrotnie spotyka się z momentami odsunięcia od siebie, to rezygnuje z przytulania. I zaczyna sobie wytwarzać takie nieświadome wyobrażenie, że przytulanie to jest coś, czego nie dostanę, czego nie muszę, właściwie to nawet nie muszę mieć, nie potrzebuję. I właściwie to tak powinno być, że ludzie się do ciebie nie przytulają. Żadne dziecko nie zakwestionuje autorytetu mamy, bo mama wie najlepiej, co robi. Więc dziecko uznaje, że to ja się nie będę przytulało. Tylko to dziecko potem będzie miało 10 lat, się nie przytula, potem będzie miało 18 lat, się nie przytula, potem ma 30.
I też się nie przytula.
I nie przytula się. W ogóle przytulenie staje się dla niego czymś sztucznym, zagrażającym. By nie miał swoje dzieci i przekaże tą skłonność do nieprzytulania jemu też, choć ona będzie na początku domagała się tego przytulania. Tylko, że to w ten sposób skazujemy siebie na samotność. No i trudność w budowaniu relacji. To jeśli tego przytulania gdzieś tam zabraknie. No przytulanie jako symbolu tego, jako sposobu na wyrażanie bliskości, więzi. No też to się zmienia, jak pan zwrócił uwagę, w wieku nastoletnim, no bo dziecko się orientuje, że może powiedzieć nie około 2 lat. To jest ten moment, kiedy dzieci mówią nie i sprawdzają, jaka będzie reakcja rodziców. To zaczyna się oddzielać. Około 4-5 podobno, że dziecko zaczyna sobie uświadamiać, że w ogóle jest. Bo wcześniej jest...
Nie myślało o tym.
To było poza, nie miało nawet czym, bo jeszcze kwestia rozwoju w ogóle mózgu samego. Zaczyna się od tego, że w ogóle jest. W okresie nastoletnim to zaczyna zadawać sobie pytanie, jakie jest i zaczyna się buntować. I wtedy jest moment, kiedy ty mama, ty mnie nie przytulaj. I to jest takie w przypadku nastolatków strasznie podwójne, ambiwalentne, strasznie to trudne czasem dla rodziców, bo raz ta 15-letnia córka chce się przytulić do mamy, a raz, ale broń Boże, raz ten
syn... Jeszcze tata tym bardziej, to w ogóle...
Tu jeszcze wchodzi, jeszcze wchodzi ten moment budzący się seksualności i to w ogóle gdzieś tam zaczynają działać inne mechanizmy. Ale ten chłopiec też, mamy takie maleństwo, jak to potrafi być, takie maleństwo teraz, 15-letni, 1,80 m wzrostu, i chciałoby się przytulić do mamy i gdzieś tam nieśmiało się przytula, a jednocześnie, broń Boże, żeby mama...
Ktoś nie zobaczył.
A już w ogóle ktoś zobaczył. To dzieci bardzo wcześnie stwierdzają. Największą krzywdę, jaką mogłem zrobić dziecku, to powiedzieć, że publicznie ci dam busi na pożegnanie przed szkołą, prawda? No i gdzie? No, to niedopuszczalne. Ale to jest tak moment takie budowania swojej niezależności. Manifestowanie swojej niezależności. Potem dzieci zaczynają się znowu
przytulania ciągle. Wewnątrz
to jest ponad nami. Potem dorastają te dzieci, zakładają swoje rodziny i nagle się okazują, że znowu potrzebują tego przytulenia i chcą się przytulić do tych rodziców.
A jakie znaczenie ma przytulanie dla kobiet, a jakie dla mężczyzn? Czy jest jakaś różnica?
Z punktu widzenia biologicznego obie płcie tego potrzebują. Tylko tu wchodzi kultura. I tu są już takie przekonania, że pewne rzeczy chłopcom wypada, a pewne rzeczy dziewczynkom wypada. No i teraz dziewczynkom przytulanie jest w porządku. To uchodzi przytulać. Nawet to dobrze się przytulają do mamy. Ale ten chłopiec, mężczyźni nie okazują swobody. Przytulanie zaczyna się kojarzyć jako wyrażanie uczuć, tych ciepłych uczuć, a ci mężczyźni muszą być twardzi, a nie miękcy, chłopacy nie płaczą i mnóstwo tego typu stereotypów. No i właśnie zaczyna się to takie przekonanie, że nie przytulaj tego chłopaka. Ojciec potrafi powiedzieć do dziecko rozpłakało się, chłopczyk pobiegł do mamy się przytulić, a tata stwierdza, ty nie rozpieszczaj go, bo z tego wyrośnie, cytat, baba, prawda? No i zaczyna się. No i mężczyźni, idąc właśnie tropem kulturowym, powoli zaczynają tak jakby nie chcieć tego przytulania. Nie chcieć. Oni potrzebują tego, jak najbardziej chcą, tyle, że gdzieś w procesie wychowania pojawiło się, że to nie jest dla nich.
Ale czy wtedy ta oksytocyna się produkuje, czy nie produkuje? Czy tylko no kortyzol?
Jak się nie przytulają, no to jest problem z tą oksytocyną.
Czyli wtedy żyją jakby w większym stresie.
W większym stresie, tak.
Czyli wtedy mają większą podatność na przeróżne choroby, które wynikają właśnie ze stresu. I to jest to, co decyduje o w sumie zdrowiu.
Mogliby się nauczyć w dorosłym życiu przytulać do tych kobiet. Kobiety chcą przytulania.
No właśnie, a czy przytulania należy się uczyć w takim razie? Skoro odziedziczyliśmy to po przodkach.
Znaczy, to jest naturalna potrzeba, którą możemy nauczyć się wyrażania albo zakazać sobie wyrażania tej potrzeby. Więc jeżeli się okazało, że w dzieciństwie tego przytulania nie było, ewentualnie nauczyliśmy się bardzo szybko, że mężczyznom nie wypada przytulać, no tak, to możemy iść w tym kierunku nieprzytulających się do nikogo twardzieli, ale to jest problem ze stresem, funkcjonowaniem. Albo też zadać sobie takie zadanie, no to ja się jednak do tej kobiety postaram przytulić. Z tym, że z przytulaniem męskim jest innego rodzaju problem jeszcze.
Jaki?
Moment, gdy mężczyzna przytula się, i już mówię o dorosłych mężczyznach, i ma nadzieję, że za tym będzie wszedł seks. A to jest myślenie w kategoriach przytulanie bez seksu. Jak prowadzę terapię z parami, to często zdarza się taki moment, że rozmawiam, jak to jest w okazywaniu uczuć. No i się okazuje, że ten mężczyzna nie przytula. On nawet za rękę nie bierze. On jak był narzeczonym, to może i trochę kilka razy zdarzyło mu się, ale nawet za rękę nie bierze swojej żony. Nie przytula się, nie dotyka. Ja pytam, w ogóle tak? Nie. On się przytula, ale jednoznacznie. Wtedy, kiedy chce seksu. I w tym momencie pojawia się coś takiego jak kobieta, która mówi, nie, to ja protestuję. Ja bym chciała, żeby on się przytulił tak do mnie, do samego przytulenia, żebyśmy poleżeli, przytuleni, a nie żeby za tym szedł od razu seks, bo akurat na seks nie mam ochoty, ale na przytulenie tak.
No a jeszcze są takie sytuacje, jak plemiona koczownicze kiedyś były, teraz na przykład żołnierze na polu walki, którzy przecież widzimy to nawet na filmach, przytulają się, jeden drugiego tam podnosi na duchu, coś mu mówi, poklepuje. To są formy właśnie
kontaktu fizycznego. No i tutaj znowu oksytocyna gdzieś tam się pojawia w tle, ale oksytocyna ma jeszcze inne działanie oprócz tego, bo ona jest taka więziotwórcza. Mhm. Powoduje, że chcemy być blisko z innymi osobami. Dobrze się czujemy, to raz, zmieniać funkcjonowanie naszego ciała, ale też dobrze się czujemy z innymi osobami. To przytulanie to jest budowanie więzi. Ale ona działa jeszcze, jak się okazało, w ten sposób, że oksytocyna w naszym organizmie buduje więź z tymi naszymi bliskimi i powoduje w nas wzrost niechęci do wszystkich obcych. Był taki eksperyment przeprowadzony w mężczyznach, w grupie kontrolnej, jednej z grup, wstrzykiwano oksytocynę do nozdrzy, można w aerozolu, oksytocynę do nozdrzy. Inna grupa nie miała tej dawki, jakieś placebo. No i potem ci mężczyźni w windzie, jadąc jakoby z jednego piętra na drugie, spotykali się z bardzo atrakcyjną kobietą. I potem sprawdzano, jaka była zainteresowanie tą bardzo atrakcyjną kobietą ze strony tych mężczyzn, którzy mieli tą oksytocynę i nie. I jeszcze w zależności od tego, czy byli w związkach stałych, czy byli singlami. I ci mężczyźni, którzy byli w związkach stałych, w momencie i tą oksytocynę w nosie, w momencie, gdy się pojawiała kobieta, ta atrakcyjna, odsuwali się od niej.
Czyli nie potrzebowali dotyku?
Mało czuli, nawet niechęć do niej. Single to jak najbardziej, bardzo chętnie nawiązywali konwersacje, ale ci mężczyźni w związkach stałych nie, bo tak właśnie powoduje to, co w grupie żołnierzy się dzieje, że łączy więź, zbliża nas, jeżeli jesteśmy w swojej grupie, ale budzi niechęć do wszystkich obcych. Ona jest taka właśnie, wcale nie jest przyjaznym hormonem miłości w momencie, gdy myślę o obcych. Jestem z kimś, a z obcym będę walczył. Więc ta oksytocyna zabezpiecza trochę w pewnym stopniu stałość związku.
Czyli nie tylko zdrowie fizyczne, ale także zdrowie rodziny.
Tak, nawet, dokładnie zdrowie rodziny.
A jeśli chodzi o zdrowie, to czasem je tracimy i wtedy też potrzebujemy przytulania, o tym powiemy za chwilę. Mówiliśmy bardzo dużo o potrzebie tego przytulania, ale już padło, że mężczyźni niechętnie, kobiety znaczy, bardzo chętnie.
Częściej się zdarza, że mężczyźni niechętnie, żeby nie popaść w skrajność stereotypu. Częściej zdarza się mężczyznom kłopot z przytulaniem niż kobietom.
No ale żeby ten związek był zdrowy i żeby ten hormon miłości się wytwarzał i bronił nas przed pokusami wszelkimi, no to jednak powinniśmy się przytulać. I jak można się nauczyć w dorosłym życiu przytulania, skoro ktoś no, tego nie wykształcił w sobie, nie odziedziczył?
Został tego raczej nawet oduczony
niż nauczony. Właśnie.
Znaczy, w ogóle to punkt pierwszy, taki kluczowy, to uznać, że to jest ważne. Bo ktoś może powiedzieć, a tam przytulanie.
Tam się też przytulał.
Boże, ja ci samochód naprawię, ja tu pieniądze zarabiam, ja tu ci dzieci wychowuję, obiady gotuję, a ja zarobiłem na, nie wiem, w czasy za granicą, to już okazuje uczucie. Nie, broń Boże, to nie. To są rzeczy, które ulotne, znikające, do budowania więzi. Trzeba uznać, że do budowania więzi trzeba coś więcej niż dobrej pensji i smacznego obiadu. Potrzebny jest ten kontakt emocjonalny i związane także właśnie z przytuleniem się fizycznym. Więc trzeba uznać, że no ja muszę w jakiś sposób te uczucia okazać fizycznie, pokazać, przytulić. W ogóle uznać. Punkt pierwszy, że uznać, że to jest ważne. No i punkt drugi. Właściwie to wydaje się banalnie proste. Zacząć ćwiczyć.
Stosować po prostu.
Po prostu zacząć ćwiczyć. Znalazłem w jakiejś takiej książce taką pomysł pewnego psychoterapeuty, że można sobie zadawać takie 15-minutowe seanse przytulania. Na stojąco podchodzimy do partnera, partnerki, przytulamy się całym sobą przez 15 minut i wsłuchujemy się w swój oddech i oddech tej drugiej osoby. I to powoduje, że po kilku minutach zaczyna z nas znikać napięcie, zaczynamy się rozluźniać. I w momencie, gdy my jesteśmy ze sobą razem, połączeni w tym rytmie oddechów, czujemy te swoje oddechy, czujemy ciepło drugiego ciała, czujemy to rozluźnienie, to jest ten moment, kiedy ta bliskość w nas aż buzuje.
No właśnie, a taki dotyk może też leczyć, bo chodzimy na masaże, na różnego rodzaju terapie. Przejdźmy teraz do tego momentu, kiedy jesteśmy w chorobie, potrzebujemy czyjegoś wsparcia i ten ktoś no, ani nie jest cudotwórcą, ani lekarzem, ani nie poda nam jakiegoś medykamentu, który nagle nas uzdrowi, ale jak nas przytula, to nam się robi lepiej.
Zwłaszcza, gdy jest to osoba dla nas znacząca. W ogóle dotyk ma działanie przeciwbólowe. Sprawdzano też, to zostało sprawdzone. Teraz wszystko już zostało sprawdzone. Taka dwie sytuacje. Jedna sytuacja osoba cierpiąca, którą jest trzymana za rękę przez osobę bliską i sprawdzano, jakie jest poczucie jej odczucie bólu. I osoba, która cierpi bez tego dotyku, no i ci niedotykani cierpili bardziej niż ci, którzy czuli ten dotyk ciepło drugiej osoby.
Czyli stąd ta potrzeba trzymania za rękę nawet w tej chwili porodu, kiedy to spotykamy dość często.
Bo to ma działanie przeciwbólowe, po prostu.
Jasne. A jakie zagrożenie dla zdrowia może mieć właśnie brak takiego kontaktu, dotyku? Już nie mówię wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi, no bo to po prostu stres, ale kiedy jesteśmy chorzy, to co się wtedy dzieje? Co się w głowie dzieje? To jedna rzecz.
Znaczy, to znowu ten moment, momencie, gdy jest... My potrzebujemy innych ludzi do funkcjonowania. Gdy jesteśmy sami, to poziom stresu w nas jest wyższy. Jeżeli w nas wyższy jest poziom stresu, to gorzej działa nasz układ odpornościowy. Więc jeżeli jesteśmy chorzy, to my trudniej zdrowiejemy w tym momencie. Dłużej dochodzimy do siebie. Nawet jak procedura lekarska nam służy, to i tak dłużej zdrowiejemy. Potrzebujemy tego kogoś drugiego obok nas i potrzebujemy tego kogoś, kto wyrazi też dotykiem swoją bliskość. Wtedy nie czujemy tej samotności, przejmującej samotności w cierpieniu i wtedy nasze ciało szybciej dochodzi do zdrowia.
Ale także marketerzy wykorzystują to, że dotyk powoduje, że chętniej coś kupimy, na coś się zdecydujemy. Gdzieś przeczytałem, że dotknięcie takie delikatne w rejonie łopatki powoduje, że popycha nas to do podjęcia decyzji jakiejś. To też jest swego rodzaju przytulenie, powiedzmy, może niedosłowne.
No tak, jest ten pomysł, że ten kontakt fizyczny może... Pomysł, to sprawdzono.
Działa.
Że rzeczywiście działa statystycznie, na szczęście statystycznie działa. To znaczy znacząca część ludzi pod wpływem takiego delikatnego dotknięcia realizuje prośbę osoby, nawet obcej, która dotknęła. Ale to na szczęście statystyka, no tyle, że pokazuje moc tego dotyku.
Dochodzimy do późniejszego wieku. W wieku senioralnym również dotyk ma trochę inne znaczenie być może niż tym nastoletnim między kobietą i mężczyzną, ale także pomiędzy kobietami. Widzimy często, jak się właśnie całują panie, obejmują, ściskają. Te uściski są dość ważne. Czy tutaj też cały czas działa ta oksytocyna?
Cały czas działa nasza potrzeba bycia z kimś.
A, i to jest niesamotność po prostu.
Niesamotność. Tu znowu problem z mężczyznami. Mężczyznom nie przystoi się przytulać. Stereotypowo patrząc na to, ale właśnie to kobietom łatwiej to robić, mężczyznom to trudniej robić. A zresztą to zależy od, bo to jeszcze inny wątek, jeśli chodzi o przytulanie, nie tylko różnice związane z płcią, ale także związane z kulturą. One, gdy rozmawiają z takim z Portugalczykiem, który na koniec jakiejś naszej dłuższej tam kilkudniowej znajomości mówi, no to chodź na pożegnanie się przytulimy, choć ja wiem, że Polacy się nie przytulają, polscy mężczyźni się nie przytulają, ale my na południu się przytulamy. No to żeśmy misia sobie takiego zafundowali. No właśnie, bo tam na południu, jak on mówił, to uchodzi i przystaje, a u nas nie. No u nas trzeba być tym takim, znowu powiem, twardym, a nie miękkim.
A dziś mamy szczególny dzień babci. Jutro będzie dzień dziadka. Może by pan spróbował podpowiedzieć, jak to zrobić, żeby się poprzytulać z wnuczkami, ale żeby wydzielała się tylko oksytocyna, a nie kortyzol, bo niektórzy nie lubią, zwłaszcza dzieci, na przykład jak dziadek nieogolony jeszcze do tego, przytula się, całuje.
No to po pierwsze się ogolić, to raz, a po drugie, no niczego na siłę. No, z tym przytulaniem jest tak, że to...
No chodź, daj buziaka, no dziadek przyszedł, chodź, daj buziaka, to często słyszymy.
To jest genialny sposób na to, żeby zniechęcić dziadka dla dziecka. No bo dziecko chce robić to, co chce robić. Ten kontakt, który chciany kontakt, to ten kontakt, który buduje. To oksytocyna nie wydziela się podczas każdego... No, tu jest to bardziej skomplikowane, ale najważniejszy jest ten kontakt chciany, a nie taki zmuszany, wymuszany. Nie, jak dziecko lubi dziadka, babcie, bo się dobrze z nim czuje, to samo z siebie się nie trzeba go nawet zachęcać do tego, ono samo z siebie przytuli. Ale jeżeli zaczyna się weź przytul dziadka, no to w dziecku buduje się, no dobra, się przytulę, trzeba, ale budzi się w dziecku niechęć do tego tyłu przedsięwzięć. Nie przytulamy na siłę, broń Boże, wnuczków nawet też nie.
No to pamiętajmy o tym, że to ma być przyjemne przytulenie i ma sprawiać właśnie tę satysfakcję.
I trzeba o tą więź zbudować nie tylko w jednym, a jednorazowym aktem, tylko zadbać o te relacje dłuższymi kontaktami.
Żeby to przytulanie trwało przez cały rok, a nie tylko okazjonalnie. Przypominam, jeśli ktoś nie zarejestrował jeszcze, że dziś mamy Międzynarodowy Dzień Przytulania. No, pewnie Dzień Babci to już wszyscy zarejestrowali, a jutro będzie Dzień Dziadka. Okazja do przytulania jest ogromna, a jeśli chodzi o nasze rodzinne życie, to przytulanie jest podstawą, gdzieś tam też jest napisane przez mądrych naukowców, że 4 to wystarczy, żeby przeżyć, 8, żeby funkcjonować, a 12 przytuleń dziennie, żeby się dobrze rozwijać.
No to mamy zadanie. prawda?
To w takim razie przytulajmy się. Moim i Państwa gościem był dzisiaj psychoterapeuta Artur Brzeziński z pracowni psychoterapii i psychoedukacji Integra. Bardzo Panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I my idziemy się przytulać, a te i wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na naszej stronie internetowej. Jeśli ktoś z Państwa ma jakieś sugestie tematów, bardzo proszę o przesłanie na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia.